Charlie Kirk, działacz związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA, nie żyje. Mężczyzna został postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie w Utah. Podejrzany o zabójstwo Kirka został zatrzymany, a następnie zwolniony z aresztu. Policja i FBI prowadzą śledztwo, żeby zatrzymać zamachowca. Nasze śledztwo jest kontynuowane i nadal będziemy udostępniać informacje w trosce o przejrzystość, napisał na platformie X dyrektor FBI Cash Patel. Prezydent USA zarządził opuszczenie flag do połowy masztu do niedzielnego wieczoru w hołdzie zmarłemu. W rozmowie z The New York Post Trump określił Kirka jako bardzo, bardzo dobrego przyjaciela i wspaniałą osobę. Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy i bliskim sojusznikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, którym celem jest m.in. mobilizacja młodych wyborców prawicowych. Prowadził również własne media. Przypomnijmy, że 13 lipca 2024 roku 20-latek strzelał do Donalda Trumpa w Pensylwanii, gdy ówczesny kandydat na prezydenta przemawiał podczas wiecu wyborczego. Obecny prezydent USA wtedy o włos uniknął śmierci. Tym razem niestety mamy kolejny mord polityczny w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenia w Utah wywołują pytania o łatwą dostępność do broni w USA. Czy tej tragedii można było uniknąć i czy ten zamach zmieni amerykańską scenę polityczną? A do rozmowy zaprosiłem panów. Pan profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan dr Karol Schulz, amerykanista, europeista, Uniwersytet Wrocławski. Kłaniamy się.
Dobry wieczór państwu.
Zacznijmy od pana profesora Radosława Rybkowskiego. Czy to była znacząca postać w tym ruchu MAGA? Czy to była wschodząca gwiazda, czy już gwiazda MAGA i w ogóle amerykańskiej prawicy, Charlie Kirk?
Ja myślę, że to była już gwiazda, ale jeszcze wschodziła bardziej. A tak jak w tej krótkim przedstawieniu dokonanym przez pana redaktora zostało wskazane i powiedziałem kluczowe dla znaczenia tej postaci, to jest to, że ze względu na swoją charyzmatyczność, ze względu na swoją umiejętność publicznych wypowiedzi, także ze względu na swoją obecność i tworzenie kontentu czy zawartości w mediach społecznościowych, on odgrywał ogromną rolę w przyciąganiu młodych wyborców do grona partii republikańskiej. Dlatego, że tak jak bywało to tradycyjnie w systemie wyborczym, czy w ogóle w kulturze politycznej Stanów Zjednoczonych, młodzi wyborcy zazwyczaj bardziej skłaniali się ku partii demokratycznej, ku wartościom liberalnym. Natomiast widać było, że między innymi właśnie dzięki pracy, dzięki działaniom takich postaci jak Charlie Kirk, młodzi wyborcy coraz częściej podejmowali decyzję o tym, żeby wspierać partię republikańską, właśnie żeby zagłosować na Trumpa, żeby głosować na kandydatów do kongresu reprezentujących partię republikańską. Także tak, to była już gwiazda, ona na pewno bardziej wschodziła, bardzo mocno związany, bardzo mocno zaprzyjaźniony tak naprawdę z Trumpem, z Donaldem Trumpem, z rodziną Trumpów, utrzymujący bliskie kontakty z rodziną Trumpów. Nie odstąpił na krok Trumpa w momencie, kiedy wydawało się, że kariera wtedy byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa już jest skończona, że tak naprawdę musi zejść ze strony sceny politycznej, on z nim pozostał. No i tak w jakimś stopniu na pewno przyczynił się do zwycięstwa, tego zdecydowanego zwycięstwa Donalda Trumpa w ostatnich wyborach prezydenckich.
Charlie Kirk zabiegał o wprowadzenie konserwatywnych zasad w szkołach średnich i wyższych. W 2019 roku, oprócz tej wspomnianej organizacji Turning Point, to właśnie w 2019 roku został szefem organizacji Students for Trump, studenci za Trumpem. W 2020 roku był jednym z głównych mówców na republikańskiej konwencji krajowej i nazwał wtedy Donalda Trumpa strażnikiem zachodniej cywilizacji. Przenosimy się do pana doktora Karola Schulza. Te konserwatywne zasady w szkołach średnich i wyższych, co oznaczały i promowanie wśród młodzieży właśnie tego konserwatywnego światopoglądu?
No, właściwie możemy powiedzieć, co oznaczają, bo bardzo wiele szkół w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo mocno zdecentralizowane, nie tylko ze względu na to, że są różne stany, ale także, że różne podmioty prowadzą te szkoły, mimo że szkoły są, to co w Stanach mówimy o szkołach publicznych, znaczy one są finansowane z pieniędzy publicznych, ale są prywatne. No i tam jest bardzo duża rozbieżność. No te wartości, no z punktu widzenia europejskiego, one nie do końca są konserwatywne, ale skrajnie prawicowe. Tam to wszystko skupia się wokół takiego projektu 2025 Heritage Foundation. To jest bardzo takie daleko posunięte, prawicowe, konserwatywne właśnie wartości oparte o to, że jedna religia jest najwspanialsza, jest to chrześcijańska religia, że to ona jest podłożem całej zachodniej cywilizacji i że ona powinna mieć naczelne miejsce. No i sam Charlie Kirk niestety wykluczał poza nawias debaty osób, bardzo wiele osób, które się z nim nie zgadzały, aczkolwiek debatował. Debatował z każdym i no, starał się unikać takiego najostrzejszego języka, wygłaszał ostre poglądy, ale wciąż jednak nie przekraczał pewnych granic, jak chociażby nawoływanie do bezpośredniej agresji, chociaż do usuwania imigrantów już tak.
W wymiarze ludzkim jest to ogromna tragedia. Dodam, że Kirk miał 31 lat. Młodą żonę osierocił także dwoje małych dzieci. A propos tego, o czym mówił pan doktor, czyli właśnie, że nie bał się tych interakcji, tych sporów. Kilka sekund przed tym śmiertelnym strzałem udzielił zwięzłej odpowiedzi na pytanie, ilu transpłciowych Amerykanów, prowokacyjne pytanie, popełniło masowe morderstwa w ciągu ostatnich 10 lat. Zbyt wielu, odpowiedział Charlie Kirk. Widzowie zaczęli klaskać. Okej, kontynuował wtedy młody mężczyzna, który pytał, czy wie pan, ile masowych zabójstw miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 10 lat? No i na to Kirk zapytał, czy uwzględniamy w tym przestępstwa popełnione przez gangi przestępcze, czy nie. I w tym samym momencie słychać pojedynczy, precyzyjny strzał. No i proszę powiedzieć, panowie, obserwujecie to, co się dzieje w Ameryce. Wracamy do pana profesora Radosława Rybkowskiego. Czy rzeczywiście jest tam temperatura bliska wrzeniu, taka polityczna i też społeczna, związana z tym zamachem, nie pierwszym zresztą politycznym zamachem w historii Stanów Zjednoczonych?
To ten podział wewnętrzny głęboki w Stanach Zjednoczonych, on nie pojawił się teraz, nie pojawił się też tylko przy okazji wyborów prezydenckich ostatnich w Stanach Zjednoczonych. On bardzo mocno narastał, pogłębiał się, tak naprawdę od momentu, pogłębiał się bardzo mocno od momentu rozpoczęcia pierwszej kampanii prezydenckiej do Donalda Trumpa, kiedy jakby wzmacnianie, podkreślanie podziałów politycznych, społeczne w Stanach Zjednoczonych było elementem prowadzenia, czy strategią prowadzenia kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Czy teraz to doprowadza do wrzenia? Nie. Tam jakby buzuje już od dawna. Nie jest tak, że to doprowadza w tym momencie do wybuchu, nie wiem, większej agresji, albo czy doprowadza do większej, nie wiem, bardziej racjonalnej dyskusji nad kwestią związaną z dostępnością do broni w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że jak to już było wielokrotnie, niestety w Stanach Zjednoczonych w XXI wieku, będzie moment takiego powszechnego larum, komentowania, mówienia, że coś trzeba zmienić, że tak nie może być, że należy właśnie zakopać podziały te polityczne, że należy zastanowić się nad zmniejszeniem tej łatwości dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych, ale to umilknie w ciągu 2 tygodni sprawa. No, moim zdaniem odejdzie nie tyle w zapomnienie, co jakby zniknie z tego głównego nurtu prowadzonych w Stanach Zjednoczonych dyskusji.
Jak policzyła CNN, to 46. strzelanina w amerykańskiej szkole w tym roku, a w szkołach wyższych doszło do 24 strzelanin. I wracamy do pana doktora Karola Szulca. Pan także podziela pogląd pana profesora o tym, że tam temperatura już jest na tyle wysoka, że wyższa być nie może, a jest to kolejny mord polityczny, do których Amerykanie, może to brzmi dziwnie, są przyzwyczajeni. Powszechny dostęp do broni i takich mordów czy ataków na tle politycznym, bo nie chodzi tylko o tych, którzy zginęli, mamy sporo.
Tak, Amerykanie zdecydowanie są w porównaniu do nas, Europejczyków, przyzwyczajeni bardziej do przemocy. No niestety chciałbym się zgodzić z panem profesorem. Zgadzam się z tym, że ta sprawa przycichnie, ale temperatura sporu tylko rośnie. No i głównym winowajcą jest tu zdecydowanie Donald Trump. Mamy na to bardzo jasne wskazówki. Zaczynając, znaczy początków można śledzić i 150 lat temu, ale mówiąc o współczesnej polityce, no on jednak wspierał nieudany zamach stanu z 6 stycznia 2020 roku. On ludzi, którzy zamordowali obrońców Kapitolu, teraz ułaskawił. On nie mówi w ogóle o ofiarach demokratycznych. 14 czerwca zamordowano dwoje demokratów z Minnesoty. I teraz w ogóle, jak mówi o przemocy, to pomija te ofiary. Wtedy, jak to jedyne, na co go było stać, jak zamordowano tych demokratów, a zrobił to skrajnie prawicowy zwolennik ruchu MAGA, powiedział tylko tyle, że Tim Walz powinien był do niego zadzwonić, jak to się stało. I niestety, no. To nic nie uzasadnia, w ogóle nie usprawiedliwia tej zbrodni, którą popełniono na Kerku. Jednak Kerk brał udział w nakręcaniu tej polaryzacji i teraz reakcje republikanów, które czytam, no, są okrutne wręcz. Oni będą wykorzystywali tę śmierć Kerka do celów politycznych. Już to robią. Trump już powiedział, że to zrobiła skrajna lewica i że to jej demagogia i propaganda język komu nienawiści jest za to odpowiedzialny. Co jest absolutną nieprawdą, bo ja nie mówię, że tam jest pełen szacunek po drugiej stronie. Jednak to zwolennicy Trumpa właśnie spod znaku 6 stycznia mówili, że jak Trump nie wygra wyborów, to wyjdą na ulicę, będą mordować demokratów, po prostu ich tych, którzy na nich głosują. Więc obie strony są odpowiedzialne za polaryzację, natomiast absolutnie tu symetrii nie ma i ja jednak zauważam trend wzrostowy, który będzie doprowadzał moim zdaniem do takich sytuacji prawdopodobnie coraz częściej.
Charlie Kirk popierał w swych wystąpieniach niemal wszystkie elementy programu prezydenta Trumpa, jak jego walkę z nielegalną imigracją, ruchem Woke, lewicowym ruchem wyrównywania szans mniejszości rasowych, amerykańską pedagogiką wstydu za niewolnictwo i rasizm, agitował przeciw agresywnej kampanii walki o równouprawnienie mniejszości seksualnych, obowiązkowym szczepieniom i preferencjom dla zielonej gospodarki. Powtarzał także kłamstwa Trumpa o rzekomej kradzieży jego zwycięstwa w wyborach 2020 roku. Temperatura sporu za oceanem jest ogromna, ale ten spór jest również, można powiedzieć, wzmacniany jeszcze tym powszechnym dostępem do broni. U nas w Polsce także temperatura sporu jest bardzo wysoka. Na szczęście jest kłopot z dostępem do broni palnej, jakby to w moich ustach nie brzmiało dziwnie, no ale myślę, że też moglibyśmy być świadkami scen dantejskich. Wracamy do pana profesora Radosława Rybkowskiego. Ja mam tutaj takie zestawienie, o tym już mówił pan doktor Karol Schulz, że tym celem zamachów w ostatnich latach byli przecież politycy obu partii. Do tego, co mówił pan doktor, to ja dodam, że w kwietniu doszło do podpalenia domu demokratycznego gubernatora Pensylwanii, Josha Shapiro, kiedy tam spał z rodziną w tym domu. Odkryli w porę ogień, udało im się uciec. W 2022 roku mąż demokratycznej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi został ciężko pobity w swoim domu w Kalifornii. Panie profesorze, czy Ameryka za rządów Trumpa może zrobić taki krok wstecz, gdy chodzi o tę temperaturę politycznego sporu?
No nie, to absolutnie zgadzam się z moim przedmówcą, że i sam o tym mówiłem, że wzmacnianie, podkreślanie podziałów, zaognianie sporu to jest strategia i taktyka uprawiania polityki przez Donalda Trumpa i jego zwolenników z podznaku tej jeszcze bardziej prawicowego skrzydła Partii Republikańskiej. Działania administracji Donalda Trumpa na pewno nie będą służyły zmniejszeniu temperatury tego sporu. Moim zdaniem właśnie jest taka temperatura, że to i następna to już naprawdę bardzo poważne zamieszki mogłyby się pojawić, które też od czasu do czasu się pojawiają w różnych rejonach Stanów Zjednoczonych. Różne są te ostatnie źdźbło, które sprawia, że do zamieszek dochodzi. Są to zamieszki wywoływane, nie wiem, niewspółmierną reakcją służb porządkowych w stosunku do mniejszości. chociażby w Kalifornii mieliśmy działania, no, na pokaz siłowe działania agencji zajmujących się poszukiwaniem i deportowaniem nieudokumentowanych migrantów ze Stanów Zjednoczonych. Ale podsumowując, to, co zrobi Donald Trump, to, co zrobi jego administracja, to na pewno też widoczna jego taktyka, strategia. Zawsze jest zrzucana na przeciwników, zawsze są winiani demokraci. Dziwne, patrząc na to, jak w wielu jego wcześniejszych wypowiedziach z tego kadencji, dziwne, że nie obarczył winą za to, co się wydarzyło Joe Bidena.
Przede mną informacje dotyczące śledztwa. Obecnie trwa obława na sprawcę zamachu na prawicowego aktywistę Charlie Kirka. Robert Bowles, agent specjalny FBI kierujący biurem w Salt Lake City, poinformował, że agenci znaleźli karabin w zalesionym terenie, gdzie uciekł strzelec. Laboratorium FBI przeanalizuje broń. Chciał szef FBI lokalny odpowiedzieć na pytanie, czy znają tożsamość sprawcy już. No i nie chciał także odpowiedzieć na pytania związane, czy zebrali odciski palców i dowody DNA, ale wszystko na to wskazuje, że tak. To teraz, panowie, już na zakończenie naszej dyskusji chcę zapytać o kwestię związaną z naszą polityką, ale z Donaldem Trumpem, bo wszyscy czekaliśmy na to, co Donald Trump powie po tym naruszeniu naszej przestrzeni publicznej, powietrznej przez drony, które nadleciały z terenu Ukrainy, a to były rosyjskie drony i z terenu Białorusi. No a Donald Trump bardzo enigmatycznie wypowiedział się w mediach społecznościowych. Co jest z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? No to zaczynamy, napisał na platformie Truth Social dr Karol Schulz.
No i mamy prezydenta najpotężniejszego państwa, który właśnie w ten sposób prowadzi swoją politykę. To myślę, że tak w soczewce ta sytuacja skupia to, że właśnie dla Donalda Trumpa polityka zagraniczna jest absolutnie wtórna wobec jego celów wewnętrznych, jakim jest utrzymanie władzy. No i to, że jego zwolennik został zamordowany, jest o wiele ważniejsze niż to, że Rosja próbuje eskalować wojnę, że prowokuje NATO i sprawdza nasze odpowiedzi. No ja niestety nie spodziewam się niczego więcej póki co. No, powinniśmy się zająć po prostu już sobą. Nie tym, co pisze na założonej przez siebie platformie mediów społecznościowych, tylko wzmacniać nasz potencjał, wzmacniać potencjał Ukrainy, żeby pokonać Rosję.
I pan profesor Radosław Rybkowski, czy doczekamy się mowy wyrazistej, pełnej treści? No treści, na którą czekamy, ale no, cały świat tę treść widzi. Kto tu jest agresorem, kto tu jest sprawcą? No a Donald Trump zdaje się nadal tego nie dostrzegać, panie profesorze.
Nawiązując do tego, co powiedział mój kolega z Wrocławia, prawda, że nie tylko mamy bardzo enigmatyczne to stwierdzenie, no to ruszamy, ale jednocześnie wiemy, że wysłannik Donalda Trumpa przekazuje bardzo sympatyczny, życzliwy, wręcz, że tak powiem, no, nadmiernie sympatyczny list kierowany do Łukaszenki, a wiemy, że znaczna część tych dronów, o ile nie większość, wleciała na teren państwa NATO, państwa członkowskiego NATO z terytorium Ukrainy. Myślę, że to też jest taki dla nas wyraźne odczytanie, czy wyraźny sygnał pokazujący, tak jak powiedział kolega, tego, jak rozumie prowadzenie polityki zagranicznej w tym rejonie Donald Trump, jego administracja, i że dla niego to jest. Tak, to są tak dalekie peryferie, że one są kompletnie nieistotne. Zdecydowanie ważniejsze jest dla niego, no, jak też wspominałem, śmierć zaprzyjaźnionego człowieka w przeprowadzonym zamachu.
Panowie, czy możemy się niestety, właściwie nie, źle zadaję to pytanie, wróć. Będą niestety kolejne zamachy i akty terroru z udziałem broni w Stanach Zjednoczonych, prawda, pan doktor Karol Schulz?
No niestety muszą być. bo tam się nic nie zmienia. Jeszcze tylko wspomnę, że Charlie Kirk też oczywiście wspierał jak najszerszy dostęp do broni. No to się statystycznie rzecz ujmując, to się musi dalej zdarzać.
I pan profesor Radosław Rybkowski.
Ja powiem tak, że to wiele, wiele lat temu moje pierwsze wystąpienia w mediach to były dotyczyły jakichś tam komentarzy po różnego rodzaju strzelaninach Stanów Zjednoczonych. Ten temat, tak jak powiedział tutaj mój przedmówca, no, nie ma najmniejszej chęci rzeczywistej zmiany przepisów amerykańskich, zrozumienia tego, że ta druga poprawka, ona jest tym drugim elementem, że tak, że prawo do noszenia broni oznacza to gotowość bronienia w ramach milicji obywatelskich w Stanach Zjednoczonych. Czyli ja rozumiem dostęp do broni, ale on wcale nie jest wykorzystywany dla obrony Stanów Zjednoczonych, nawet nie jest wykorzystywana ta broń do obrony obywateli, tylko tak do zabójstw, do różnego rodzaju działań, które są nawet w warunkach amerykańskich traktowane jako absolutnie niezgodne z przepisami prawa.
Profesor Radosław Rybkowski, doktor Karol Schulz. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Szczecina.